teraz chciałem się podzielić z wami Słowem Bożym. A to słowo w zasadzie czytałem z dwóch fragmentów, z dwóch miejsc i ono mnie tak bardzo poruszyło, że chcę się z wami tym podzielić. Pan przez Ducha swojego Świętego poruszył mnie przez to słowo i chciałbym wam te swoje też rozmyślania przekazać, co Pan włożył mi do serca. Pierwsze z nich jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, 11 rozdział. Będziemy czytali od wersetu 1 do 24. 1219 strona list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi mu wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. I drugi fragment przeczytamy jeszcze z listu apostoła Pawła do Filipian, 3 rozdział od 1 do 16. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, wobec wyższości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja sam o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest dojrzałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Kochani, te fragmenty, które przeczytaliśmy, w zasadzie mówią o tym jednym ważnym zagadnieniu, które apostoł Paweł chce przekazać Kościołowi Bożemu. Ważne zagadnienie dotyczy sposobu życia, sposobu postępowania, ażeby nie wchodzić w złe przykłady i w złym kierunku nie pójść, kochani. To jest niezwykle ważne. Wiecie, tak jak to w życiu jest, jeżeli się gdzieś wybieramy, to no teraz może to troszeczkę inaczej wygląda, niemniej jednak przewodnika zawsze potrzebujemy, prawda? Albo bierzemy mapę i ją bardzo dokładnie studiujemy, zapisujemy sobie miejscowości, zapisujemy sobie skrzyżowania, o ile to możliwe, mając najdokładniejszą mapę, albo bierzemy sobie, tak jak się to dzisiaj nazywa, GPS, prawda, GPS. I tak sobie według tego przewodnika, który nam tam pokazuje, jak to powinno wszystko być w naszej drodze, dopiero jesteśmy pewni, że dotrzemy do celu. Kochani, w życiu naszym chrześcijańskim potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy albo kogoś takiego, kto nas poprowadzi, albo takiego przewodnika, którego będziemy słuchać, który będzie do nas mówił. I w życiu chrześcijańskim rolę GPS-a sprawuje Duch Święty. Także wiecie, weźcie Ducha Świętego i idźcie, Słowo Boże mówi, prawda? Weźcie Ducha Świętego i podążajcie, i zmierzajcie do celu, do nagrody, która jest przed wami. Jeśli Duch Święty będzie do was mówił, a teraz skręć w prawo, a teraz skręć w lewo, a teraz jedź prosto, 200 metrów prosto i będziesz miał w lewo. Kochani, to po prostu podporządkowujmy się. Jeśli będziemy mieli GPS i będzie to nawet najnowszy, najlepszy model, jaki może być, i będzie tam umieszczona najnowsza mapa ze wszystkimi naniesionymi robotami drogowymi i tym podobnym temu podobne sprawy, ale my będziemy tylko słyszeli, że on mówi, a my będziemy mówili, a ja znam lepszą drogę i będę jechał tędy i pojadę sobie tamtędy, a co mi tam ten GPS będzie gadał? Kochani, to my nie dotrzemy do celu, po prostu nie dotrzemy, albo poddajemy się przewodnikowi, jemu ufamy i on nas poprowadzi, albo po prostu zbłądzimy, albo po prostu nie pójdziemy tam, gdzie trzeba. Apostoł Paweł w tym drugim fragmencie mówi coś takiego, kochani, pamiętajcie, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. To są takie główne rzeczy, które apostoł Paweł na sam początek mówi dla Kościoła Bożego. Zanim dotrzemy do tych głębszych spraw w naszym życiu, to musimy rozważyć te trzy zagadnienia. Jest powiedziane, strzeżcie się psów. Także jak ktoś ma na podwórku psa, szczególnie Rottweilera albo tego temu podobne, to macie co? Jako chrześcijanie macie się strzec tego psa, prawda? Niektórzy nawet takie tabliczki na płotach umieszczają. Ja dobiegam do bramki w 3 sekundy, a ty? Takie, wiecie, ta i pies głowa narysowana, takie tabliczki ludzie umieszczają. Także, kochani, jeżeli wchodzimy na cudze podwórko, jeżeli wchodzimy na obcy teren, to musimy się liczyć, że będzie tam albo jakiś byk wolnochodzący, który nas zaatakuje, albo pies, no w niektórych miejscach nawet wykorzystują do tego, żeby na przykład granicy nie przekroczyć, wiecie co? Gęsi! I one są najlepiej dające znak, że ktoś gdzieś tam przekracza granicę. W niektórych rejonach coś takiego nawet stosują. Także, kochani, różne są zwierzęta, które mają wpływ na bezpieczeństwo, ale powiedzmy, czego się obawiamy, tak naprawdę szczerze, czego się obawiamy, jak wchodzimy na cudze podwórko i wiemy, że tam będzie pies? Jeżeli nawet wiemy, że to będzie mały pies, to czego się obawiamy? No, że nas chwyci za nogę albo za nogawkę, prawda? Będzie nas szarpał, będzie nas tarmosił. No, niektóre psy, duże takie, to mogą nawet nas pozbawić życia, zdrowia albo życia nawet. Kochani, więc Słowo Boże nam mówi, że jeżeli mamy do czynienia z czymś w tym świecie, to mamy się niektórych rzeczy strzec. Mamy się strzec psów. Co to takiego jest? No to są takie istoty, jak na przykład demony, prawda? Strzeżcie się demonów. Strzeżcie się. Dlaczego? Bo one kąsają i pożerają. Strzeżcie się kogo? No szatana się strzeżcie, tak Słowo Boże mówi. Ale mamy się go bać? No nie, Słowo Boże mówi, ten, którego macie się bać, to jest Bóg Wszechmogący, który siedzi na tronie. Ale kochani, jeszcze jedne istoty są, które są takimi, których się trzeba strzec. A mianowicie takich ludzi, którzy nie słuchają Boga, a są podporządkowani innemu głosowi niż Boży głos i są ludźmi, którzy są wykorzystywani w niektórych momentach przez szatana. I tych się mamy strzec. Słowo Boże o tym nam mówi bardzo wyraźnie. Dzieci Boże, wierzący ludzie, strzeżcie się tych, którzy kąsają i pożerają. Strzeżcie się ich. Tak mówi apostoł Paweł, ostrzega o tym. Kochani, zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus kiedyś powiedział do Piotra, nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest na niebie, prawda? On ci to objawił. A kiedy to było? Kiedy apostoł Piotr co powiedział? Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, On Syn Boga Żywego. Ale jakoś niedługo później ten sam Jezus do tego samego apostoła Piotra mówi co? Precz ode mnie, szatanie. Nie jesteś w tym, co Boże, jesteś w tym, co ludzkie. Chodzisz po ziemi, myślisz o ziemskich rzeczach. Kiedyś Jezus Chrystus powiedział do pewnych uczniów, którzy powiedzieli tak, nie chcieli w jakiejś miejscowości Jezusa przyjąć, więc ci uczniowie stanęli, poczuli, że mają moc w sobie, prawda? Poczuli, że mają moc i mówi, Panie Jezu, pozwól, tylko powiedz słowo, to my to zrobimy. Ty nie musisz się w nic angażować. Pozwól, to my ogień z nieba sprowadzimy i zniszczymy te miasta. Tak jak kiedyś Sodoma i Gomora były zniszczone, my sprowadzimy ogień i zniszczymy te miasta. Czy Jezus Chrystus do nich powiedział, słuchajcie, wy nie dacie rady. Naprawdę nie dacie rady. Nie zdajecie sobie sprawy, że wasza moc jest niewystarczająca, żeby to zrobić. Jezus Chrystus nic takiego nie powiedział. Jezus Chrystus wiedział, że oni w danym momencie mają moc Ducha Świętego w sobie i mówią to z wiary, która jest tak duża, że mogą to zrobić. Autentycznie mogą to zrobić. Oni w późniejszym czasie przez biblistów zostali nazwani jako synowie gromu. Synowie gromu, gromy z nieba chcieli sprowadzać. A Jezus Chrystus co do nich powiedział? Wy nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Nie wiecie, jaki GPS was prowadzi. Nie wiecie, słyszycie głos, ale nie zdajecie sobie sprawy, kto jest waszym przewodnikiem. Nie zdajecie sobie sprawy, że stajecie w pozycji psów. Stajecie w pozycji psów, o tym, o czym apostoł Paweł tutaj mówi. Kochani, strzeżcie się takich, którzy kąsają i pożerają. Strzeżcie się. Strzeżcie się złych pracowników. Wiecie, jacy to są źli pracownicy, którzy swoje dzieło wykonują niedbale. Kochani, pracownicy, którzy wykonują swoje dzieło od niechcenia, aby po prostu krzyżyk postawić. Jeszcze jeden dzień załatwiony. Krzyżyk jest, kalendarz otwieram i patrzę się, krateczka tu, krateczka tam, o, mogę odfajkować. Ósmy czerwiec mam z głowy. Jeszcze do końca roku trochę ich zostało. Ale jakoś tak pomalutku będzie się odfajkowywać, jakoś się tam to przebębni ten rok. Jakoś się wytrzyma. 53 lata, tak myślę sobie. 53, to ile mi jeszcze do emerytury? O, jakoś wytrzymam. Jakoś wytrzymam. Jeszcze policzę sobie, ile to wyjdzie kazań. Tak, w niedzielę jedno. I tak sobie policzę. I tak będę odfajkowywał jedno po drugim. Wiecie, jaki to jest pracownik? On jest przez Słowo Boże nazywany najemnik. A wiecie, co robi najemnik, gdy przychodzi wilk? A najemnik pilnuje owce? Wiecie, co robi? Słowo Boże mówi, Jezus o tym powiedział. Zostawia owce i ucieka, aż podeszwy dymią. Ucieka. Bo co? Bo wilk atakuje. Jak wilk atakuje, to najemnik ucieka. Ale ten, który jest pasterzem dla owiec, to kiedy przychodzi wilk, on nigdzie nie ucieka. Słowo Boże mówi, laska twoja i kij twój te mnie pocieszają. Bo to jest moja obrona i to jest moje zwycięstwo. Bo ja nie odfajkuję kolejnej niedzieli. Ja się raduję, że jeszcze przede mną są niedziele, w których będę mógł stawać w imieniu Jezusa Chrystusa, przekazywać słowo od Boga, przekazywać żywą prawdę. To jest nastawienie serca. Żydzi kiedyś nastawiali się w taki sposób, wiecie, odfajkowujący. Kolejne dni, kolejne lata. I co z tego w ich życiu wychodziło? Czytaliśmy w tym poprzednim fragmencie. O tym jeszcze będziemy mówili. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Kochani, Żydzi właśnie przesadzali w obrzezywaniu. Ciekawa rzecz tutaj, kochani, jest zawarta w tym fragmencie Słowa Bożego. Gdybyśmy wszyscy znali grecki, to by nam łatwo było to pojąć, ale ponieważ ja akurat znam, to mogę wam to przekazać, bo to właśnie akurat czytałem. To jest taka gra słów w greckim tekście. Bo wiecie, to co tutaj jest napisane obrzezywaniu, a później w trzecim wersecie, my bowiem jesteśmy obrzezani, w obrzezaniu i obrzezani, tam są dwa różne słowa użyte. Wiecie? Dwa różne słowa. To nie jest to samo słowo. Za pierwszym razem przesada w obrzezywaniu, to wiecie, jest użyte słowo, taka gra słów, które jest bardzo podobnym do słowa obrzezanie później, a to należałoby tłumaczyć w obcinaniu. Po prostu takie obrzezywanie, które powodowało obcinanie. Czyli taki ktoś, kto sobie przesadzał w obrzezywaniu, pozostawał bez. Po prostu tak mocno przesadził, że aż za bardzo przyciął. To jest dokładnie to użyte w tym fragmencie, wiecie? Naprawdę tak jest użyte. I Żydzi niektórzy byli tak, wiecie, nadgorliwi w tym, że tak przed Panem chcieli być, no, bardzo przestrzegający Bożego prawa, że jak już obrzezywali swoje dziecko, to dziecko zostawało okaleczone. No tak, taka jest prawda, rzeczywiście tak. Apostoł Paweł o obrzezaniu mówi, obrzezanie, chcecie wiedzieć coś o obrzezaniu? To ja wam powiem, co dotyczy obrzezania. W Dziejach Apostolskich dużo razy jest to opisane, jak apostoł Paweł o obrzezaniu mówił. Wiecie, apostoł Paweł, mówiąc o obrzezaniu, chodził wszędzie i wśród Żydów, którzy byli w rozproszeniu, nie byli w Jerozolimie, bo on dla pogan głównie zwiastował Słowo Boże, o tym wiecie. A więc zwiastował, żeby swoich dzieci nie obrzezywali w ogóle. I wśród Żydów to się rozeszło, że to jest odstępca, straszliwy odstępca, który namawia Żydów, którzy są w rozproszeniu, którzy są poza Izraelem, którzy mieszkają poza Jerozolimą, żeby nie obrzezywali swoich dzieci, nie przestrzegali zakonu. To jest straszny człowiek, nie słuchajcie go. A apostoł Paweł mówi, chcecie coś wiedzieć o obrzezaniu? Wy tak przesadzacie z tym, z waszym obrzezaniem, że w końcu wasze dzieci okaleczacie. A ja wam powiem, kto jest obrzezany. Obrzezany jest ten, który spełnia trzy warunki. I tutaj w trzecim wersecie jest to powiedziane. Obrzezani są ci, którzy czczą Boga w duchu, chlubią się w Chrystusie Jezusie, nie pokładają ufności w ciele. To są trzy cechy człowieka, który jest naprawdę obrzezany. To jest ten, który czci Boga w duchu, który czci Boga w swoim duchu, we wnętrzu swoim, nie wargami tylko, nie ustami tylko, nie zewnętrzną formą obrzezania, ale który naprawdę serce ma obrzezane, który nie jest człowiekiem krnąbrnym, nie jest człowiekiem, no zresztą o tych cechach będziemy za chwilę mówić, który nie jest człowiekiem opornym na Boże działanie, który jest człowiekiem podatnym na głos Ducha Świętego, na ten Boży GPS, kochani. Naprawdę musimy go słuchać. Nie jeden raz, kochani, zwróciłem uwagę na to, że mówi się nieraz do ludzi, a ludzie nic nie odbierają z tego, chociaż było mówione, słyszeli i w zasadzie nic nie zarejestrowali. Nic nie zarejestrowali. Zupełnie nic. Dlaczego? Bo forma zewnętrzna dla tych ludzi jest ważniejsza. Obecność na twardej 33 czy pod jakimś innym adresem jest ważniejsza niż słuchanie głosu Ducha Świętego. Przyjemna atmosfera zaśpiewania pieśni, dobrze, że je śpiewamy na chwałę Bożą, ale forma zewnętrzna śpiewania ładnego, harmonijnego, niefałszowanego, dobrze muzycznie stojącego, często przewyższa działanie Ducha Świętego. Jakby w pieśniach, które śpiewamy, nieważne jest, czy Duch Święty będzie działać. To jest w ogóle nieważne, czy my popłyniemy w duchu, kiedy śpiewamy dla Pana. To jest nieważne. Najważniejsze jest, żeby to muzycznie było na odpowiednim poziomie. Co tam Duch Święty? Będzie działał to dobrze. Nie, to nie. My i tak ładnie zaśpiewamy. Czy to jest najważniejsze? Czczą Boga w duchu. Czczą Boga w duchu. Śpiewają Bogu nie tylko ustami, najważniejsze jest to, co się dzieje w ich duchu. Czy mój duch wielbi Boga? Czy mój duch jest przygotowany, że jak ja przychodzę na to miejsce, to sobie poklaszczę, potańczę, poskaczę, z radością to zrobię, naprawdę to zrobię z radością, ale najważniejszy jest mój duch. Ja oczekuję, że Duch Święty w czasie uwielbiania będzie się objawiał. Ja tylko czekam tego momentu. Kiedyś jedna siostra z naszego zgromadzenia powiedziała do mnie, bracie pastorze, ja najbardziej lubię te momenty w czasie uwielbiania, w zborze, w czasie śpiewania. Kiedy tak w Duchu Świętym zaczyna być śpiewanie, to jest takie poruszające. To coś w moim sercu czyni. W moim też, powiem siostro, W moim też. Ja się bardzo cieszę wtedy, kiedy naprawdę zaczynamy w duchu śpiewać. To jest dla mnie ten moment, na który czekam. Jeżeli w którymś zgromadzeniu akurat go nie mamy, się, no dzisiaj nie było, może następnym razem będzie. Może coś ja się trochę więcej w domu pomodlę, żeby tam, jak to uwielbianie będzie w zborze, żeby znów takie działanie Ducha Świętego było, żebyśmy mogli w duchu trochę pośpiewać, troszkę się poradować. To jest moment, który mi w zgromadzeniu daje najwięcej. Bo jestem wtedy blisko Pana. Wtedy jestem blisko Jego Ducha. Wtedy Duch mój się raduje. Mój Duch się wtedy raduje. Dlatego, kochani, po prostu wiedzmy o tym. Obrzezanie to jest śpiewanie Bogu, chwalenie Boga w Duchu, w Duchu. Nasze ciało w tym uczestniczy, ale niech to będzie nasze ciało, nasze głosy, nasz umysł jako dodatek do tego, co w Duchu się dzieje. Niech to będzie dodatek. Tańczmy, skaczmy, radujmy się, tak. Ale niech to będzie dodatek do tego, co się dzieje w duchu. Niech to nie będzie tak, że ja skaczę, tańczę, myślę sobie, czy ta moja kuchenka, którą tam nastawiłem na godzinę, którąś tam, czy się załączy, jak przyjadę, tu tańczę, chwała Panu, czy tamto mięso będzie już gotowe, jak przyjadę z nabożeństwa, o tak od razu to mięsko się postawi, sałateczkę do tego już można jeść i tańczę, chwalę Pana i myślę o tym, co tam w domu. Kochani, możemy dużo mieć różnych spraw domowych, o których możemy myśleć, rodzinnych, że ktoś tam z naszych w szpitalu, że ktoś tam z naszych gdzieś wyjechał, że ktoś tam za granicą, że tam możemy myśleć. Możemy myśleć. I wielbić Pana i radować się. Czczą Boga w duchu. Chlubią się Chrystusem i Jezusem. Chlubią się samochodem, domem, ubraniem. Czym jeszcze można się chlubić? No można się wieloma rzeczami chlubić. Nową fryzurą, nowym makijażem, bardzo ładnie można się chlubić, prawda? Ale Słowo Boże mówi, obrzezany jest ten, który przede wszystkim chwali się Chrystusem Jezusem. Pan Jezus Chrystus mi powiedział to i to. Wiecie, ja wam powiem, niektórych ludzi to mamy dosyć, jak z nimi rozmawiamy, bo ciągle tylko o Bogu gadają. No już mamy dosyć, już byśmy chcieli, żeby oni sobie poszli, bo oni za dużo o tym Bogu gadają. Prawda? Tak by w życiu nie było innych spraw, tylko Chrystus, Chrystus, Chrystus. Spotykamy takich ludzi, takich dziwaków, prawda? O Jezusie tylko. Cukier kupił, mówi, chwała Bogu. W dawnych czasach tak było. Teraz już cukru jest pełno. Paliwo kupił, chwała Bogu, mówi. To kupuj teraz, ile chcesz. Takie drogie, że masz dosyć, prawda? No i co? Pieniądze dostał. O, chwała Bogu. O, chwała Bogu. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my to wszystko, co mamy, to jest naprawdę od Boga. Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, bracia i siostry. Wiecie o tym, że wszystko, co macie, to od Boga? Wiecie? No nie wiem, czy wiecie. To, że masz ładną fryzurę, to, że masz ładny makijaż, to, że masz ładne ubranie, to, że masz ładny samochód, to, że masz ładny dom, wiesz, że to od Pana? Nic byś nie miał, gdyby ci Pan tego nie dał. A jeśli masz, jeśli ci zostało to dane, to czemu się chlubisz, jakbyś tego nie dostał? Tak mówi Słowo Boże, ja cytuję Słowo Boże. I dlatego Słowo Boże mówi, chlub się Chrystusem. A powiedz, że Bóg ci to dał. Niech cię mają za dziwaka, ale powiedz. Powiedz, że ci to Chrystus dał. Niech ci nie wierzą, niech ci zmyślają, ale powiedz, że to od Chrystusa. Bo to jest od Chrystusa. Na tym polega obrzezanie duchowe, że we właściwym momencie mówisz o właściwych rzeczach. Chrystus jest najważniejszy. A w moim życiu Chrystus jest najważniejszy. On mi to dał. A jak coś potrzebuję, to wtedy do kogo idę? Do Chrystusa. I mówię, Panie, daj mi, bardzo potrzebuję. Jeśli taka Twoja wola, to daj mi. Tyle już mi dałeś i zaczynasz wymieniać. Panie, paznokcie mi dałeś. Palce mi dałeś. Całe dłonie mi dałeś. Włosy mi dałeś. Farbę do włosów mi dałeś. Okulary mi dałeś. No, co jeszcze? No kochani, naprawdę wszystko od Chrystusa dostaliśmy. Czy jesteśmy naprawdę tacy wdzięczni Jezusowi? Czy w ogóle pamiętamy o tym, żeby za wszystko dziękować? Jest powiedziane to w Słowie Bożym, za wszystko dziękujcie. Czy naprawdę za wszystko podziękowałeś? Ano. Wolisz tak ująć ogólnie. Panie, ja Ci dziękuję za wszystko i Pan już wie za co, prawda? I to tak fajnie powiedzieć. Boże, dziękuję Ci za wszystko. Pomóż mi we wszystkim, wszystko mi rozwiąż. To tak fajnie załatwić sprawę. Ja nie muszę o tym pamiętać. Bóg i tak wie, więc nie ma problemu. Kochani, obrzezany człowiek to ten, który naprawdę wie, że Bogu trzeba za wszystko dziękować. I trzeba powiedzieć, Panie Jezu Chryste, dzięki Tobie to mam, będę Tobą się chlubił. Ty mi dałeś. Ty mi dałeś. Skąd masz? Chrystus mi dał. O, Chrystus mu dał. No niech Cię nawet tak traktują, ale Ty prawdę mówisz. No prawdę mówisz. Wiecie, kiedyś apostoł Paweł wykorzystał prawdę po to, żeby go nie zabili. Wiecie? Prawdę wykorzystał. Bo kiedy stanął przed Żydami, którzy w zasadzie to najchętniej by go zabili, i kiedy Rada Najwyższa tam była zgromadzona, i wiecie, byli tam różni Żydzi i oni różne rzeczy przeciwko niemu wypowiadali, to wiecie, apostoł Paweł tak popatrzył, to wszystko jego koledzy byli, bo on kiedyś faryzeuszem był i tępił zbór Boży, prześladował zbór Boży, zabijał tych ludzi i wiecie, on tak stanął, popatrzył na tych swoich wszystkich kolegów, a mówi, tutaj faryzeusze, to ja ich dobrze znam, a ci to są sadyceusze, a to ja wiem, co ja powiem. I mówi tak, wiecie co, ja dzisiaj jestem oskarżany tutaj, bo ja jestem w ogóle faryzeusz, uczeń faryzeuszów, ja jestem tutaj oskarżany o to, o nadzieję i zmartwychwstanie. I wiecie, po co on to powiedział? Bo faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie. W tym momencie tak się zaczęli między sobą kłócić, stali ze swoich miejsc, zaczęli szarpać się nawzajem za szaty, zaczęli szarpać apostoła Pawła, to setnik szybko wpadł pomiędzy nich, zabrał apostoła Pawła i ich wszystkich wygonił. I było całe przesłuchanie zakończone. A ich cel był taki, żeby Pawła zabić. Kochani, apostoł Paweł w mądrości Bożej danej mu od Jezusa Chrystusa mówi o nadziei w Jezusie Chrystusie. Czy apostoł Paweł powiedział wtedy nieprawdę? Ja jestem sądzony ze względu na nadzieję i zmartwychwstanie. Przecież to prawda. Ale wiedział, w jakim momencie należy to użyć, bo to jest człowiek obrzezany, prowadzony przez Ducha Świętego i Bóg przez Ducha Świętego dał mu taki sygnał, dał mu taką informację, taką wiadomość, taką mądrość. Powiedz to teraz, bo ja chcę Twoją sprawę ponieść aż do Rzymu, bo chcę, żebyś Ty zwiastował słowo nie tylko tu, ale tam, przed samym cesarzem. Tam chcę Ciebie zawieść, więc nie bój się, żeby oni cokolwiek Ci uczynili. Ja Ci mówię, co masz powiedzieć. Ty to powiesz i oni Cię powiozą do Rzymu. Kochani, apostoł Paweł był naprawdę posłuszny Bogu. Ci, którzy są obrzezani, nie pokładają ufności w ciele. Kochani, ja przypominam sobie, zawsze to sobie przypominam, mogę spokojnie o tym powiedzieć, bo tego człowieka nigdy nie poznacie. Zresztą daleko wyjechał, nie ma go tutaj. I wiecie, ten człowiek kiedyś tak popatrzył na wybudowany dom, popatrzył na rodzinę dobrze urządzoną i tak powiedział, piękny dom, piękny samochód. I tak aż ze łzami w oczach powiedział, to chrześcijanin był, wierzący człowiek. Żal by było do nieba iść, to wszystko zostawiać. Kochani, no to normalnie szok. Wierzący człowiek, dziecko Boże, patrzy na dom, na samochód i mówi, pięknie urządzone to wszystko. Żal to wszystko zostawiać i do nieba iść. Kochani, tak się ludzie mogą przywiązać do ziemskich spraw. Jeśli masz Uno, Cinquecento, czy może masz Mercedesa, czy a jakbyś miał tak Rolls Royce'a, o, i zostawić i do nieba pójść. No, lepiej trochę pojeździć, nie? Niektórzy może tak nie myślą, ale myślą sobie, no lepiej, żeby Jezus teraz nie przyszedł, ja jeszcze się nie ożeniłem. Jeszcze bym chociaż trochę pożył. A jak Jezus przyjdzie i co? Nawet życia nie spróbuję. Kochani, tak, do takich rzeczy ludzie mogą dochodzić i wcale nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie myślcie, że to są jakieś odległe rzeczy. To są rzeczy, które wśród nas w normalnym życiu przychodzą na myśl. To są normalne rzeczy. Obrzezany człowiek to jest człowiek, który radzi sobie z takimi myślami. Radzi sobie w sposób zdecydowany. Po prostu je odrzuca. To jest niedorzeczność. Po prostu to jest niedorzeczność. Porównywanie tego świata, porównywanie dóbr tego świata, czy porównywanie czegokolwiek, co jest najcenniejsze na tym świecie, z tym, co tam będzie, oczy, co oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło, to jest w ogóle, wiecie, paranoja. To jest coś nienormalnego. W ogóle nienormalnego. Gdybyśmy chociaż przez chwilkę, przez parę sekund zobaczyli to, co nas tam czeka, to byśmy w ogóle chcieli jak najszybciej stąd odejść. Nic by nas tu nie wiązało. Absolutnie nic. A Jezus Chrystus tam był, to wszystko oglądał, przyszedł i powiedział, kochani, za czym wy tęsknicie tutaj? Wiecie, co jest tam? Nie mogę wam nawet powiedzieć, bo nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jeszcze nie jesteście w stanie tego przyjąć nawet. To, co jest tam. Ale kochani, w tym słowie, które czytaliśmy, jest ważne ostrzeżenie, żebyśmy nie poszli za przykładem narodu izraelskiego, który w sumie został odrzucony i wiele razy był poniewierany, wiele razy szatan próbował ten naród całkowicie wyniszczyć, całkowicie zgładzić z powierzchni ziemi. Czasami nawet Bóg był zdecydowany już, żeby ten naród zniszczyć. Wiecie za co? Bo co, zaczęły się dzieci brzydkie rodzić? Nieurodziwe? Krzywe? Kalekie? Tak? Właśnie robili coś, przed czym Słowo Boże chce nas ostrzec. Apostoł Paweł o tym właśnie pisze, podaje to bardzo dokładnie i chce, żebyśmy się z tym zapoznali. W tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy, jest powiedziane pierwsza rzecz, która jest jako ostrzeżenie, którą naród izraelski właśnie czynił, a nam jest powiedziane, żebyśmy tego nie czynili. Jest to zapisane w 18 wersecie. Nie wynoś się. Kochani, oni się wynosili. Oni mieli się za wyższych od innych. Oni mieli się za ważniejszych. Oni mieli się za ludzi, którzy są spośród wszystkich narodów najważniejsi na tym świecie. Czy nie byli najważniejsi na tym świecie? Czy to nie Bóg wybrał ich właśnie z tego świata? Tak, wybrał. Ale Bóg im powiedział, nie wynoś się. Nie wynoś się. Twoje obrzezanie nie jest takie ważne na ciele twoim, jak jest ważne na duchu twoim, na sercu twoim. I możemy powiedzieć, ale oni nie, żyli w nieświadomości, oni nie wiedzieli tego, bo to zostało dopiero objawione później. No w zasadzie wtedy, kiedy już Chrystus przyszedł, kiedy Duch Święty zaczął bezpośrednio do ludzi mówić, to zostało to objawione, że to obrzezanie to nie jest ważne na ciele, ale ważne jest na sercu. Nie, nie, kochani, w Starym Testamencie prorocy, starotestamentowi prorocy mówili, trzeba obrzezać nieobrzezanie waszego serca. Izajasz mówi, Jeremiasz o tym mówi. Kilku proroków o tym mówiło. Że wy jesteście narodem nieobrzezanego serca. Ciało macie obrzezane, serce wasze jest nieobrzezane. I właśnie to powodowało, że oni wynosili się ponad innych. Byli wywyższeni przez samego Pana i wystarczy, że cię Pan wywyższy. Ty nie musisz już tego robić. co Pan zrobił za ciebie, to ty nie próbuj poprawiać po Bogu. Nie próbuj. Jesteś już wywyższoną osobą. Wiesz, jak jesteś wywyższoną osobą? Czy ty wiesz, że jesteś królem i kapłanem? Wiesz o tym? Słowo Boże o tym mówi. Wy wszyscy jesteście królami i kapłanami. Tam. Ja królem. No tak, naprawdę, tak mówi Słowo Boże. Sam Chrystus to powiedział. Duch Święty to powiedział. Chyba, że nie wierzysz Jemu. Chyba, że mówisz, Boże, powiedziałeś, że jestem królem, wcale nie jestem królem. Kłamiesz. Nawet kapłanem nie jestem. Kochani, albo wierzymy temu, co mówi Bóg i żyjemy tak jak królowie i kapłani, albo nie wierzymy, co mówi Bóg i żyjemy byle jak. Taka jest prawda. Ale nie wywyższaj siebie do tej godności. Ktoś musi ciebie do tego wywyższyć. Ty siebie nie. Bóg ciebie do tego wywyższa i tak żyj. Na ile ci Bóg dał łaski, na ile ci dał miłosierdzia, na ile ci dał swojej mocy, tak żyj. Stosownie do twojej wiary żyj. Żyj. Uwierz Bogu i żyj, tak? Tak jak Bóg powiedział, takim jakim jesteś. Dalej jest powiedziane, nieco dalej, w tym samym 18 wersecie jest powiedziane, sens tego jest taki, nie przechwalaj się. Kochani, przechwalać się możemy wszystkim. Naprawdę wszystkim. Możemy się przechwalać tym, że więcej potrafimy niż inni, że lepiej potrafimy niż inni, mamy więcej jak inni. Możemy być na przykład przechwalać się, że jesteśmy gorsi niż inni, prawda? Niektórzy, ten zabił tyle, a ja zabiłem więcej, prawda? Chwalą się niektórzy. No ja to ukradłem, a tamten to ukradł. Różnymi rzeczami można się chwalić, prawda? Ja ukradłem tyle i mnie nie złapali, a ty widzisz co? 100 ukradłeś, już cię mają. No. A wiesz, ile ja ukradłem? 100 000. I nikt nie wpadł na mój trop. O. I chwalą się ludzie. Ludzie się wszystkim mogą chwalić. Ale Słowo Boże mówi, nie bądź wśród tych, którzy się przechwalają. Niczym się nie przechwalaj. Niech raczej rzeczywistość idzie za tobą. Niech świadectwo Ducha Świętego tobie towarzyszy. Niech o tobie wypowie się sam Jezus Chrystus. To jest mój sługa, w którym mam upodobanie. Jezus Chrystus nie powiedział, wiecie co, apostołowie, uczniowie, ludzie, posłuchajcie mnie. Mój ojciec ma we mnie upodobanie. Słyszeliście o tym? Słyszeliście, żeby Jezus coś takiego mówił? Ale było o Jezusie to powiedziane? Tak. Kto powiedział? Głos z nieba. A więc poczekaj, niech głos z nieba powie o tobie, że jesteś taki. Niech głos z nieba, niech ci towarzyszy głos Ducha Świętego i niech to On objawia, kim ty jesteś. Nie przechwalaj się. Nie mów, że jesteś najlepszy w czymś. Nie mów, bo są lepsi od ciebie. Nie mówmy tak, bo to nie jest prawda. Prawdą jest tylko to, co mówi Duch Święty. Jeśli Duch Święty to powie, to jest tak, dokładnie tak jest. Następna rzecz, która jest tu umieszczona, to jest powiedziane, nie wzbijaj się w pychę. Te trzy zagadnienia w zasadzie jedno źródło mają. Nie wynoś się, nie przechwalaj się, i nie wzbijaj się w pychę, w zasadzie jedno źródło mają. Wzbijanie się w pychę, wiecie na czym polega? Polega na tym, że zaczynamy robić dobre rzeczy, nie złe. Zaczynamy robić dobre rzeczy, na przykład zaczynamy wkładać na innych ręce, inni są uzdrowieni. Jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, widzisz, są uzdrowieni. Dobre rzeczy robisz. Dobre rzeczy robisz. I zaczynasz mówić, że jesteś specjalistą od uzdrawiania raka. Wiesz, co to już jest? powiedzielibyśmy po ludzku specjalizacja. Specjalizacja. A ja bym powiedział od duchowej strony, to jest specjalizacja we wzbijaniu się w pychę. Specjalizacją twoją jest pycha. Dokładnie. Jeśli zaczynasz mówić, że działasz pod wpływem Ducha Świętego i Duch Święty zawsze tak robi i tak robi, i tak robi, bo to jest sposób działania Ducha Świętego, ty już jesteś specjalistą, wiesz, jak Duch Święty będzie działał, a Słowo Boże mówi, że Duch Święty skąd przychodzi, dokąd idzie? Nie wiesz, skąd przychodzi i nie wiesz, dokąd idzie. Nie wiesz, kogo Duch Święty uzdrowi i nie wiesz, kogo nie uzdrowi. I nigdy tego nie będziesz wiedzieć. Wiesz, kto o tym wie? Powiem ci, kto o tym wie. Nie ja, Duch Święty. Duch Święty o tym wie, bo działa jak chce. I specjalistą od działania Ducha Świętego nigdy nie będziesz. Nigdy. Bo On się tobie nie podda, absolutnie. Będzie cię używać, dopóki ty się Mu poddasz. Tylko wtedy będzie ciebie używać, inaczej ciebie nie użyje, odrzuci ciebie. Dlatego jest powiedziane, nie początek zbawia, tylko koniec. Bo ludzie dochodzą do pewnego momentu i uważają się za specjalistów od głoszenia słowa takiego. Jestem specjalistą od tego, od tamtego. Bóg cię szybko upokorzy, szybciutko cię poniży, żebyś zrozumiał, że nie jesteś żadnym specjalistą, że jesteś sługą Bożym albo nim nie jesteś. Nie jesteś żadnym specjalistą, specjalistą od niczego. Specjalistą jest Bóg. On jest tylko mistrzem, On jest specjalistą. On jest przewodnikiem, jedynym przewodnikiem. My możemy jedynie być ludźmi używanymi przez specjalistę. Żeby kogoś pokierować, może nas użyć do tego. Jak zechce, to użyje. 20 razy może mnie użyć w czasie nabożeństwa na kazaniu, ale jak zacznę sobie za dobrze o sobie myśleć, to mnie nie użyje i mnie tak upokorzy, że aż przykro będzie patrzeć. Taka jest prawda. I chcę, żebyśmy sobie z tego naprawdę zdali sprawę. Nie wzbijaj się w pychę. Żydzi wzbijali się w pychę i zostali upokorzeni. Aż po dzień dzisiejszy jeszcze są upokarzani, ale nie mamy nic przeciwko niemu, tak nim, jak ludzie niektórzy próbują mieć. Bo to są ci, którzy zostali wybrani przez Pana. I nigdzie nie jest powiedziane, że Pan ich z powrotem nie przyjmie, wręcz przeciwnie, jest powiedziane, że ich przyjmie. I ci z nich, którzy przyjmują Chrystusa i stają się chrześcijanami, od razu są przyjęci, ale pozostali też zostaną przyjęci. Także nie patrzmy w ten sposób. Dalej jest powiedziane, co mamy czynić konkretnie. Tu, co mamy nie czynić, trzy rzeczy. I trzy rzeczy, które mamy czynić. W tych dalszych wersetach jest to wymienione. Jest powiedziane, trwaj w wierze, trwaj w dobroci. I w tym drugim fragmencie, który czytaliśmy, jest powiedziane, trwaj w tym, co już osiągnąłeś. Kochani, to są trzy bardzo ważne rzeczy. Trwaj w wierze, trwaj w dobroci i trwaj w tym, co już osiągnąłeś. Kochani, nie będę tego szeroko rozwijał, bo o tym mówiliśmy już kilka razy. Masz być człowiekiem dobrym. Wiesz, co to znaczy dobry? To nie taki jak ten piesek, który kąsa i pożera, nie? Nie pracownik, który jest najemnikiem, ale masz być osobą dobrą. Łatwo pojąć? Co to jest dobre? Co jest dobrym? Kto to jest dobry? Bóg tylko jest dobry, prawda powiesz? I już uważasz sprawę za załatwioną. Ja nie muszę. Ja i tak nie jestem w stanie być dobry. No więc jeśli nie jestem w stanie być dobry, Bóg tylko jest dobry, no to nie będę się nawet starał. Wiecie, apostoł Paweł, tu w tym fragmencie czytaliśmy, nie pamiętam, w którym miejscu to było powiedziane. Zaraz spojrzę, może ja to szybciutko znajdę. O, jest. W trzecim rozdziale tym listu do Filipian jest powiedziane co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, słuchajmy, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Wiecie, jaki to jest człowiek bez nagany? Doskonały. I wiecie, w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł staje przed Radą Najwyższą i tam akurat arcykapłan był. I wiecie, kiedy apostoł Paweł tylko zaczyna mówić i mówi tak, w przestrzeganiu zakonu byłem doskonały. Wiecie, co arcykapłan kazał wtedy zrobić? Który blisko Pawła akurat stał, mówi, strzel go w twarz. I on od razu mu na odlew, bach, w twarz. A on tam się od razu, wiecie, wyburzył, Paweł, że to tam uderzy cię ściano, ale dowiedział się, że to arcykapłan, no to mówi, no przeciwko arcykapłanowi nie wolno wypowiadać się źle, nie wolno. To mój błąd, nie można tak się wypowiadać. Apostoł Paweł powiedział, jestem doskonały. Mógł tak powiedzieć? No według Żydów nie mógł tak powiedzieć, absolutnie w żadnym wypadku nie mógł tak powiedzieć, dostał za to w twarz. Dostał w twarz, bo tak nie można mówić. Człowiek nie może być doskonały. I my dzisiaj myślimy, no nie można być doskonały. Ale kochani, czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego i to jest tutaj tak dobrze ujęte w greckim tekście. Ilu was tedy jest dojrzałych? I to o dojrzałość chodzi. Wiecie? Ilu was tedy jest dojrzałych, to wszyscy tak myślcie. Wszyscy tak myślcie. Jeśli jesteście dojrzali chrześcijanie, to tak myślcie. Macie tak myślcie, że żyć należy w wierze, wzrastać w tej wierze należy, żyć należy w dobroci. Po prostu trzeba być człowiekiem dobrym dla tych, którzy nas otaczają. Myśleć o tym, co dobre. Myśleć o tym, co pożyteczne. Myśleć o tym, co jest pomocne. Myśleć o tym, w jaki sposób pomóc dla innych. Nie jak utrudnić, tylko jak pomóc. Co będzie łatwiejsze? Co będzie dla nich prostsze? Co będzie dla nich przynosiło pożytek? Nie szkody, tylko pożytek. I trwajcie w tym, co osiągnęliście. Można by powiedzieć to takie jakieś lekkie podsumowanie. Trwajcie w tym, co osiągnęliście. No tak, amen. No. Trwajcie w tym, co osiągnęliście. Coś jak osiągnęliście, to już tym trwajcie tak sobie. Wiecie, to wygląda jakby takie podsumowanie, tylko podpis taki pod jakimś dokumentem. Nie, kochani. Wiecie, jaki jest problem w życiu chrześcijanina? Że jeśli osiągnie jakiś poziom duchowy, to z tego poziomu duchowego zazwyczaj spada. To jest cecha charakterystyczna w życiu chrześcijanina. Że jak się osiąga jakiś wysoki poziom duchowy, to z tej pozycji się później pomalutku spada, albo szybko, albo pomalutku, ale się spada. Mojżesz, kiedy był w społeczności z Bogiem, tam na górę poszedł i twarz jego świeciła, to tam jest później opisane to. Z dnia na dzień ta jasność stawała się jego oblicza jaka? Mniejsza, nie błyszczało jego oblicze mocniej. Codziennie mocniej, 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 aż wreszcie jak słońce świecił. Nie. Było coraz słabiej. W życiu twoim i moim jest dokładnie to samo. Osiągasz poziom duchowy. Zostajesz napełniony w jakimś momencie gdzieś, czy gdzieś pojedziesz, czy tu na tym miejscu. Zostajesz napełniony Duchem Świętym. Jakieś słowo weźmiesz od Pana naprawdę takie, które ciebie zbuduje. Masz poziom duchowy, osiągasz pewien pułap duchowy. I z tego pułapu duchowego, jak na spadochronie, wyskakujesz z tego samolotu, który cię wyniósł wysoko i później wyskakujesz na spadochronie. No niektórzy spadochron zapominają. I wtedy jest spadek taki dosyć szybki. I takie uziemienie konkretne. Albo tak pomalutku se płyniesz, jak listeczek. Ja pewnie jak listeczek bym nie spadał, ale no może, chyba żebym miał duży spadochron. Albo dwa bym sobie wziął. I tak bym, wiecie. A wiecie, co Bóg chce? Abyśmy sobie wzięli tyle spadochronów, żebyśmy cały czas się unosili. żebyśmy po ziemi nie chodzili, żebyśmy się cały czas unosili. Panie, kiedy ja wreszcie spadnę, żebyśmy pytali. Kiedy ja wreszcie do tej ziemi, a co ci tak tęsknię do tej ziemi? Słowo Boże, to, które przeczytaliśmy, mówi dokładnie o tym, abyśmy utrzymali to, co osiągnęliśmy. Abyśmy to utrzymali. Nie strać tego. Niech ci między palcami nie przepłynie. Wiesz, jak to jest z naczyniem, z garnkiem? Jak wlewasz do niego wodę? Jest tam? A jeśli ten garnek, to naczynie będzie się nazywało durszlak, to co wtedy? Nalejesz wodę i co? Ano. To chociaż pobawmy się i dziurki pozatykajmy. To może trochę zostanie. Bo człowiek chrześcijanin, wierzący człowiek, często jest tak dziurawy jak durszlak, wiecie? Albo jak sitko. Nalejesz tam, ile nie nalejesz Ducha Świętego, to zaraz nie ma. To chociaż trochę zatrzymajmy. O tym mówi ten fragment Słowa Bożego. Żydzi tego nie robili i stracili na tym. I nadal tracą na tym. Nie idźmy za ich przykładem. Nie idźmy. Może pójdźmy za przykładem tych Żydów, którzy naprawdę byli wierni Chrystusowi. Oni umieli zatrzymać to. Umieli to zatrzymać. Podzielić się z innymi i jeszcze zatrzymać dla siebie. Kochani, nauczmy się tego. Dobroć, wiara i utrzymanie tego, co już osiągnęliśmy. Kochani, nie utraćmy tej pozycji chrześcijańskiej, w której jesteśmy. Nie stawajmy się coraz bardziej letni, coraz bardziej zimni. Trzeba starać się tego gorąca więcej mieć. Jak będziesz przychodzić na nabożeństwo i będziesz myśleć o tym, żeby jakoś odbędzić to uwielbianie, odbędzić to kazanie, jakoś wysiedzieć, trochę przespać, trochę jakoś tam, dobra, niedziela załatwiona. To niestety nie jest zatrzymywanie. Ale jeśli idziesz na nabożeństwo, na uwielbianie i czekasz, że będzie ten moment działania Ducha Świętego, to jest dla ciebie ten najcenniejszy skarb, perełkę masz. Z całego uwielbiania dzisiaj wziąłem perełkę. I ona mnie podniosła na duchu, jak ona mnie podniosła na duchu. Idę do domu radosny. Mam siłę do życia na ten tydzień kolejny. Mam siłę do życia, z perłą jestem. Coś cennego. W czasie kazania coś się stało, coś do mnie dotarło, coś takiego, co moje życie zmienia. Chrystus do mnie mówił, Duch Święty, czuję, to Duch Święty. Bierzesz to cenne. Całe kazanie słyszałeś. Nie mówię, że masz je w całości zostawić, możesz je odrzucić. Najważniejsze, żebyś z tego kazania, ze Słowa Bożego wziął, jeśli jest tam ta perła, żebyś ją wziął. Kazanie możesz zapomnieć. Możesz zapomnieć, bracie i siostro. Nie myśl, że tak mi zależy na tym, żebyś pamiętał całe kazanie, które powiedziałem, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żebyś wyłuskał perłę, jeśli ona tam jest oczywiście. Żebyś wyłuskał perłę i ją wziął. To ona będzie zmieniać twoje życie. Wyłuskaj ją, weź ją, a zobaczysz, że twoje życie będzie zupełnie inne. Także, kochani, niech Duch Święty was prowadzi, nas wszystkich razem. Bądźmy radośni w Panu naszym. Amen.